Gościem Radia Z jest dzisiaj dr Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektorka Szpitalu Bielańskiego w Warszawie. To jest duży szpital. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam państwa.
Największy SOR w tym mieście chyba, tak?
Największy SOR i największy szpital samorządu warszawskiego.
Przygotowani jesteśmy na papierze. Sprawdzianem będzie pojawienie się pierwszych zachorowań. To biologiczna trzecia wojna światowa. To były pani słowa w jednym z artykułów, konkretnie w Rzeczpospolitej, która zastanawiała się, czy my jesteśmy gotowi na walkę z koronawirusem, czy też nie. Wbrew być może zapewnieniem władz centralnych, które mówią, że jesteśmy. Pani powiedziała to pod imieniem, nazwiskiem. Zabrzmiało to groźnie, więc czy pani przesadza?
Nie, nie przesadzam. To jest tylko interpretacja, bo my jesteśmy rzeczywiście przygotowani na papierze. Mówię o procedurach. Mamy je opracowane, mamy przedyskutowane, przegadane między naszymi pracownikami. Natomiast tak życie pisze swoje scenariusze i jak będzie się rozwijała sytuacja w przypadku, kiedy koronawirus dotrze do Szpitala Bielańskiego, to zawsze będzie nowa sytuacja.
A czy te procedury, które są i które są przedyskutowane, jak pani powiedziała, czy one są wystarczające?
Mam nadzieję, że tak. W takiej sytuacji zrobiliśmy wszystko, co można. W takiej sytuacji i z tą wiedzą, którą na dzień dzisiejszy posiadamy. Czy to będzie wystarczające, to właśnie to jest ta druga część mojego myślenia. Wtedy rzeczywiście sprawdzimy się w boju i zobaczymy, czy jest to wystarczające. Ale na chwilę obecną uważam, że to, co należy, co powinniśmy i co można było zrobić w tej sytuacji, to właśnie zrobiliśmy. Więc jesteśmy na to przygotowani.
Bo czytam na przykład w prasie, że nie wiadomo, kto będzie płacił za transport pacjenta na przykład ze szpitala do szpitala, no ze szpitala, który wyczerpie swoje możliwości. Kto zapłaci za karetkę pogotowia?
Powiem tak, nigdy nie myślałam w sytuacji bezpośredniego zagrożenia epidemiologicznego, o którym tutaj mówimy, tak? Bo od lat Szpital Bielański też walczy z New Delhi, z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi, z grypami i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie myślałam pierwszorzędowo o pieniądzach. Zawsze myślę sobie wtedy, musimy ratować człowieka i pacjenta, a potem będziemy zastanawiali się, kto poniesie koszty tego naszego ratowania.
Ale czy pani nie zamartwia się troszeczkę, a chociaż nie, pani się nie zamartwia. Natomiast no, Szpital Bielański nie jest de facto szpitalem zakaźnym. To czy tam może zostać utworzony taki specjalny oddział, gdzie mogli być hospitalizowani ludzie zakażeni wirusem?
Ależ oczywiście, że tak. W każdym szpitalu, nawet najmniejszym, może powstać oddział izolacyjny. Jest to metoda na walkę z zakażeniami generalnie. Będę wracać cała tutaj do tej bakterii New Delhi, bo to też był przypadek, który żeśmy dyskutowali, że często lepiej zrobić oddział izolacyjny niż leczyć po jednym przypadku na każdym oddziale. Więc jeśli nawet są cztery oddziały, to w tych trzech oddziałach skupimy wszystkich pacjentów, a czwarty będzie izolacyjny. Tak samo Szpital Bielański jest w stanie zorganizować oddział izolacyjny wtedy, kiedy będzie potrzeba.
A szpital jest na to przygotowany? Czy ma pani odpowiednią liczbę personelu, kombinezonów ochronnych, maseczek? Bo też o tym czytam, że tego brakuje, że lekarze się boją.
Nie, tego wydaje mi się, że nie brakuje. To jest jakiś mit, tak? Póki co nie mamy problemu z zaopatrzeniem, jeśli chodzi o sprzęt jednorazowy, w tym sprzęt ochrony osobistej, bo o tym mówimy, o maseczkach, o fartuchach, o kombinezonach. Oczywiście to jest jeszcze na rynku polskim dostępne. Pytanie, jak długo? Nie wiem, ale Szpital Bielański ma co najmniej tygodniowy zapas. No wydaje się, że na tą pierwszą walkę i wojnę musi wystarczyć. Nie mamy takich magazynów, żeby zabezpieczyć się na pół roku do przodu, czy nawet na kilka miesięcy. Więc na tyle, na ile możemy, jeszcze raz będę mówiła, jesteśmy na to przygotowani.
A lekarze się boją?
No lekarze są tylko ludźmi, ale w misję naszego zawodu, ja też jestem lekarzem, wpisana jest właśnie taka sytuacja. I jak my decydujemy o tym, czy będziemy lekarzami w życiu, to proszę mi wierzyć, właśnie o takich sytuacjach myślimy, wyjątkowych, kiedy możemy pomóc drugiemu człowiekowi. I ja oczywiście dalej będę mówiła, że grupa zawodowa medyczna ma prawo obawiać się, bo przecież te informacje do nas dochodzą o zaraźliwości tego koronawirusem, o takim szybkim rozprzestrzenianiu się. My też jesteśmy ludźmi, ale w obliczu epidemii, w obliczu tego, że pacjent cierpi, to lekarz zawsze stanie na stanowisku i będzie walczył. Będzie walczył o pacjenta.
A lekarz może nie przyjść do pracy?
Może nie przyjść do pracy. Oczywiście,
z obawy,
że może
się zarazić.
Powiem tak, z obawy to raczej bym tutaj nie myślała o tym, ale oczywiście boję się tego, że nas może zdziesiątkować infekcja, tak? Zwyczajnie możemy chorować. I wtedy może się to okazać trudne.
No, pacjenci zaczynają opisywać w internecie takie chaotyczne reakcje personelu medycznego. Przeczytałam taką relację mieszkanki Warszawy, która wróciła z Włoch na dniach ze swoją córką i najpierw dzwoniła do sanepidu powiatowego. Tam nikt nie odbierał. W związku z tym zadzwoniła następnego dnia już do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. No tam już dowiedziała się, co powinna zrobić, że powinna pojechać do szpitala zakaźnego, ale nie powinna pojechać oczywiście transportem miejskim, tylko albo własnym, albo powinna wezwać karetkę. I wezwała karetkę i okazało się, że karetka do niej nie przyjedzie, bo usłyszała, że karetki są od ratowania ludzkiego życia, a nie po to, żeby ją przetransportować do szpitala zakaźnego.
No właśnie, wszyscy się tej sytuacji uczymy, tak? Bo dobrze akurat, że jeszcze w Polsce nie ma koronawirusa i że możemy czerpać ze wszystkich złych i dobrych doświadczeń innych narodów i państw. Jest ich już prawie 37, jeśli mówimy o ilości zakażonych państw. No i dostosowywać się do tej sytuacji. Nie ma, proszę państwa, tak dobrze zorganizowanego społeczeństwa, żeby gdzieś tam nie pojawiła się jakaś przysłowiowa dziura w tym systemie, tak? I my też nie jesteśmy inni. U nas też właśnie, myślę, że największy problem to jest właśnie to informowanie, tak? Albo na przykład drożność telefoniczna. Mówimy, dzwonimy do sanepidu. Ileż to linii trzeba by było stworzyć dodatkowych w tym sanepidzie?
A jak nikt nie odbiera w ogóle? No bo właśnie. Już jest po 15, więc wszyscy poszli do domu.
A, no to już jest kwestia systemu i uważam, że system powinien na takie słabe punkty szczególnie zwrócić uwagę, bo jeśli społeczeństwu mówimy, że macie państwo telefon i dzwonicie pod ten telefon, to trzeba zrobić wszystko, żeby tam ktoś tą słuchawkę odebrał.
Czyli czynnik ludzki nie może zawieść.
Czynnik ludzki nie może zawieść i to w szerokiej rozciągłości, tak? Dlatego, że nie może zawieść lekarz, nie może zawieść pracownik sanepidu, ale również nie może zawieść obywatel, który powinien być bardzo, ale to bardzo świadomy. Ja myślę, że ta sytuacja nauczy nas również takiego rozsądnego postępowania w sytuacjach zakażenia, że będziemy informowali i już dostajemy tą informację, że powinniśmy zostać w domu, że powinniśmy unikać zbiorowisk, powinniśmy wykonywać rzeczy tylko i wyłącznie konieczne, żeby się nie narażać, żeby czyli nie teraz, dawać powodów.
Czyli teraz to raczej nie powinno się specjalnie uczestniczyć w jakimś takim życiu kulturalnym, chociaż teraz to akurat już karnawał mamy za sobą, ale jasne. Raczej ograniczyć wyjścia na przykład do restauracji, tak?
Jasne, wyciszamy się, po prostu zostajemy w domu, w czterech ścianach, nawet jak coś się dzieje, to przede wszystkim zostajemy w domu, nie szukamy nerwowo pomocy, nie wiem, u lekarza rodzinnego, w SOR-ze. My jesteśmy najgorszym punktem, gdzie pacjent powinien się do nas zgłosić, bo szpitalne środowisko zawsze jest zakaźne dla pacjenta, tak? Szczerze mówiąc, tam też dużo oczekuje ludzi bardzo ciężko chorych, a wiemy, że koronawirus właśnie takich ludzi głównie atakuje, więc ja się bardzo cieszę i muszę to powiedzieć jednoznacznie, że nie ma naporu na SOR-y w tej chwili, tak? Nie ma. Ludzie jednak dociera do słuchaczy, do obywateli, docierają te informacje i ja się z tego bardzo, ale to bardzo cieszę, więc myślę, że gdzieś to takie tam światełko w tunelu jest.
To jeszcze zapytam, czy to jest dobra decyzja ze strony ministra zdrowia, żeby wykluczyć badania na obecność koronawirusa komercyjne?
No tak, uważam, że to bardzo dobra decyzja. Dlaczego? Dlatego, że u nas w Polsce jest tak, że głównie będą się tacy ludzie sprytni, przedsiębiorczy, tak? Tacy będą dbali, będą zabiegali tylko prewencyjnie, tylko o siebie. W ogóle nie patrzą wtedy na ten słabszy element w społeczeństwie, który jest, który funkcjonuje. Biedniejszy, słabszy, starszy, mniej świadomy, tak? No musimy wiedzieć, że tacy ludzie też są koło nas i oni też są w potrzebie. Więc dzisiaj uważam, że tak naprawdę te testy są potrzebne ludziom, którzy mają objawy chorobowe. Jeśli stać będzie system, ale nie mówię o finansach, tylko mówię o ilości testów, to wtedy można to również robić komercyjnie. Zawsze burzyłam się przeciwko temu, bo tak jakbyśmy tutaj jakąś grupę nadludzi budowali, tak? Albo grupę ludzi, która jest w sposób szczególny uprzywilejowana. Nie, epidemia jest równa dla wszystkich i dlatego musimy tak bardzo sprawiedliwie do tego podchodzić.
To teraz robimy lekką pauzę. Pani doktor z nami zostaje, dyrektorka Szpitala Bielańskiego w Warszawie, ale zostajemy w internecie, jesteśmy na Facebooku i na radio.pl i kontynuujemy tę rozmowę. Beata Lubecka, zapraszam. A może tych testów po prostu jest za mało i dlatego pan minister wydał taką, a nie inną decyzję?
Ale być może, tak? Bo wszystkiego może w którymś momencie braknąć, tak? Jesteśmy w sytuacji, kiedy czeka nas również kryzys światowy, taki ekonomiczny. Rynek chiński jest ogromnym rynkiem wytwórczym, tak? Więc to się bez echa nie odbędzie, tak? Jakieś straty muszą być, tak jak mówiłam, jak na wojnie. Straty będą, tylko trzeba jakby mieć tą świadomość, żeby te straty ograniczać.
Bo czytałam wywiad w prasie z dr Grażyną Cholewińską z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie i pani doktor mówiła, że ministerstwo zapowiadało, że w połowie lutego miały być zakupione testy i to właśnie laboratoria stacji epidemiologicznych miały wykonywać testy, testy na obecność koronawirusa ewentualnie. I do dziś te laboratoria nie zostały zaopatrzone w testy. Czy to jest niebezpieczna sytuacja?
Nie, PZH i szpital zakaźny te testy mają, te laboratoria wykonują te badania, więc dopóki jest to wystarczające, to myślę, że jesteśmy pod tym względem bezpieczni.
No bo na razie nie ma jeszcze u nas żadnego przypadku koronawirusa.
Nie
no
ma.
No właśnie, więc na razie można
nie
powiedzieć,
ma,
że jest
ale
tylko
to nie taki... znaczy, to nie znaczy, że nie wykonujemy badań, bo podejrzeń, jak wiemy, już tam dotyczy kilkuset osób, więc to jest, te badania są wykonywane. Ja myślę, że rząd robi wszystko i pewnie będzie stawał na głowie, żeby te testy zdobyć, ale dzisiaj o te testy bije się cały świat i to jest w tym problem, tak?
Czyli może być ich za mało, dlatego pan minister zdecydował, że nie można wykonywać tych badań komercyjnie.
Też bym na jego miejscu to
zresztą,
zrobiła. Tak,
zresztą
muszę to
tak
powiedzieć.
To uzasadniał, tak. Że tak. Zresztą takie są również wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, bo mogłoby się zdarzyć, że po te testy, czy też po to, żeby zrobić takie badanie, mogłyby się ustawić bardzo długie kolejki i zabrakłoby testów i też stacje nie nadążałyby z wykonywaniem takich badań.
Jak przychodzi panika, to wtedy ten zdrowy rozsądek się zupełnie gdzieś tam chowa, tak? I wtedy ludzie tłumnie reagują na różne sytuacje. I pewnie tutaj też by się ustawiły tłumne kolejki do badań.
Dzisiaj jest spotkanie u wojewody z dyrektorami szpitali. Czy pani też się na tym spotkaniu pojawi?
Tak, oczywiście. Ja myślę, że wszystkie wytyczne, które będą nas nie tyle dotyczyły tak naprawdę, ale przede wszystkim zainteresowały, no to są ważne, tak? Przede wszystkim nasze działanie musi być skorelowane, tak? To musi być całościowe działanie, nie tylko jednego szpitala bielańskiego, czy jakiegoś innego szpitala, czy przychodni POZ-u, tak? To musi być działanie wspólne.
Skoordynowane. To czego pani się spodziewa po tym spotkaniu?
No, spodziewam się tylko tego, że przyjmiemy jakieś pewne zasady w postępowaniu, tak? I być może one są już, te wytyczne są, my do tych wytycznych rządowych się stosujemy. Natomiast jak widać, z różnym skutkiem ludzie do tego podchodzą, tak? Na początku dyrektorzy pewnie nie czuli, tak myślę, takiego obciążenia tą sytuacją, a jakiś koronawirus, a gdzieś tam, tak? Natomiast teraz widzimy, że ta sytuacja robi się dynamiczna. Ona z dnia na dzień się robi coraz bardziej groźna, tak? I tu się pojawił też ta nasza potrzeba organizacji, żebyśmy wszyscy robili według takiego samego systemu. Bo to jest niezwykle ważne, żeby pacjent dostawał jednakowe wytyczne, obywatel dostawał jednakowe wytyczne, dyrektor szpitala, dyrektor Meditransu i tak dalej, i tak dalej. To
żeby wszyscy wiedzieli, co robić, tak?
Jasne, działamy w jakimś systemie. Najgorszy jest chaos. Chaos.
No tak, no ta sytuacja, którą przytoczyłam i którą opisała w internecie potencjalna pacjentka.
Ale to świetnie, że stało się przed koronawirusem i mam nadzieję, że z tego zostaną wyciągnięte wnioski.
A jak nie zostaną?
No jak w medycynie. Uczymy się na błędach niestety.
A jak nie zostaną wyciągnięte?
No to już trzeba ponieść za to odpowiedzialność.
A czy pani zdaniem należałoby wprowadzić obowiązek hospitalizacji i kwarantanny w przypadku zakażenia koronawirusem? Obowiązek.
No patrząc na to, co się dzieje w Chinach, we Włoszech i w Tajlandii, nie w Tajlandii, tylko w Korei Południowej, no myślę, że tak. Trzeba by było wprowadzić obowiązek, bo to jednak mimo wszystko jest jedyny środek, to jest izolacja tak naprawdę, tak? To w 100% możemy sobie wszyscy powiedzieć. I te kraje, które tą izolację wprowadzają, Myślę, to proszę popatrzeć przede wszystkim na Skandynawię, tak? Tam się pojawiły pierwsze przypadki, oni świetnie sobie z tym poradzili.
A w jaki sposób?
Ja myślę, że to właśnie w ten sposób. Izolacja, informacja, organizacja, kultura społeczna, bo to też trzeba sobie powiedzieć jasno, że oni są bardzo solidni, tak? Jak się mówi Skandynawowi, czy prosi się go o coś, to on to wykonuje. Gorzej jest z nami, tak? My zawsze próbujemy się przeciwstawić albo szukać jakiegoś drugiego dna, albo jakiegoś innego wyjścia. Przecież Polak potrafi, tak? Bo Polak potrafi. Tylko Polak w tej sytuacji naprawdę będzie biedny, jeśli będzie kombinował. Polak się musi dostosować. Skandynawia jest znakomitym przykładem na to, że można sobie poradzić.
No właśnie, bo można się zastanawiać, dlaczego innym wychodzi to lepiej, a innym mniej.
To jest nasza mobilizacja i nasza dyscyplina, tak? Jeśli potrafimy się dostosować do reguł, to myślę, że łatwiej będzie nam wszystkim tego koronawirusa pokonać. Jak nie, to jesteśmy w czarnej dziurze.
No we Włoszech jakoś ten wirus się szybko rozprzestrzenia. Co tam się wydarzyło tak naprawdę?
No ja myślę, że we Włoszech to właśnie się wydarzyło to, o czym mówimy. Być może te procedury, które zostały wcześniej u nas już wprowadzone, tak, które dotyczą przede wszystkim wywiadu, tak, bo najważniejsza rzecz w koronawirusie to znaleźć kontakty. Tak? Jeśli nie zadasz fundamentalnie pytania, czy nie miałeś kontaktu, czy nie byłeś w obszarze zagrożonym i tak dalej, to nie zapali ci się ta pomarańczowa czy czerwona lampka, tak? I zaczynasz traktować pacjenta typowo. Jak go potraktowałeś typowo, to wrócił do domu, to zakaził kolejne osoby, tak? A już w tym momencie to się robi kaskada, czy lawina, która się już dalej przetacza w tych włoskich Alpach.
A czy taka kwarantanna domowa powinna się, bo też o tym czytam w prasie, powinna się odbywać pod okiem pracownika sanepidu? Czy to jest wymagane? To jest konieczne?
Nie. To nie pod okiem, tylko generalnie rzecz biorąc, że mówi się pod nadzorem, tak? Pod nadzorem,
no
ale
słowem,
generalnie...
Czy ten pracownik powinien odwiedzać nas w domu wtedy i obserwować, czy wszystko z nami jest w porządku?
Wystarczy wykonanie telefonu.
Z naszej strony.
I z naszej strony,
dotyczyło,
i z naszej strony, i ze strony pracownika. No nie wyobrażam sobie, że tyle ludzi możemy postawić, bo to kordony trzeba byłoby postawić, żeby chodzić w przypadku samej epidemii. Bo teraz oczywiście pod nadzorem będzie niewiele osób, ale jak przyjdzie epidemia, to to będzie wiele osób, których trzeba nadzorować. I ja myślę, że właśnie taka świadomość, że mam z kimś kontakt, że ktoś się mną interesuje. No też trochę przeraziły mnie informacje, które mówimy o tym pozostań w domu, ale co dalej, tak? No system musi jakby przyjąć do wiadomości, że ten pacjent nie może iść po zwolnienie do lekarza rodzinnego. No,
no właśnie.
Bo niby jak, tak?
No właśnie.
Skoro ma zostać w domu, a nie pojawić się w przychodni u swojego lekarza rodzinnego, czy w SOR-ze, w szpitalu, czy gdziekolwiek, bo zaraża, bo jest tym źródłem, no to musimy jakiś system wymyśleć, żeby on się czuł bezpieczny, tak? Czyli tutaj myślę, że bardzo duży rozsądek podejmują firmy, które mówią, pracujcie w domu. Dyrektorzy, którzy mówią, zostańcie w domu. Macie usprawiedliwioną nieobecność. Bo to jest nadzwyczajna sytuacja. I tak do tej nadzwyczajnej sytuacji należy podchodzić.
A jeśli firma tak nie postanowi?
No jeśli tak firma nie postanowi, z czym też oczywiście możemy sobie... Tak, taki scenariusz możemy sobie wymyśleć. No to będzie jak będzie, tak? To niestety nie poradzimy sobie z tym tak dobrze.
No ale są przecież e-zwolnienia. Nie można wystawić komuś zwolnienie na odległość?
Teoretycznie nie. Teoretycznie nie, bo prawo zabrania takiej sytuacji, tak? Musisz zobaczyć, musisz stwierdzić, musisz dotknąć, tak? Musisz zbadać i dopiero wtedy wystawiasz e-zwolnienie. Natomiast oczywiście, że w takich sytuacjach nadzwyczajnych powinno się takie działania również dopuścić, tak? Żeby to było możliwe.
Czyli de facto w takiej sytuacji, jak jest taka kwarantanna domowa, no to wtedy powinien po prostu przyjechać lekarz do domu, tak?
No nie, to,
nie,
to
też
wie
nie?
Pani, no powinien, tak? Tylko tych lekarzy nie będzie, tak? On po prostu nie przyjedzie, bo i tak w swojej przychodni będzie miał mnóstwo ludzi. Wizyty domowe każdy by chętnie zawołał, nie stał w tej przychodni w kolejce. To nie jest możliwe, żeby tą ilością personelu obsłużyć każdego indywidualnie.
No to jeszcze powrócę do tego właśnie, to co czytam w prasie, że służby sanitarno-epidemiologiczne, które są w naszym kraju niewydolne, mówią, że nie ma pracowników, nie ma zaplecza, nie ma kto tego robić, bo według przepisów to pracownik sanepidu powinien albo telefonicznie, mailowo, albo odwiedzić taką osobę, by sprawdzić jej stan zdrowia.
Tak.
To są przesadzone w takim razie oceny?
Nie, nie. Ja myślę, że one nie są przesadzone. One po prostu są realne. Tak, wiemy, że jest za mało pracowników i w sanepidach, i w szpitalach. To jest temat od dawna znany. Jesteśmy gotowi na normalną sytuację, ale też powiem, jesteśmy zawsze, my Polacy, jesteśmy gotowi na kryzysy i to nie na jeden kryzys. I na wojnie, czy w walce sprawdzamy się najlepiej, więc mam takie wyobrażenie o tym, że ostatecznie, jak nas to będzie dotyczyło, to my potrafimy się zmobilizować i potrafimy to zwalczyć. I w co głęboko naprawdę wierzę, tak, że to będzie nadzwyczajne, ale to nas jakoś zjednoczy.
Bo ja tutaj chciałam właśnie wypuścić nawet, nie tyle wypuścić, ale zaprezentować wypowiedź wiceministra zdrowia, bo jak ja cytowałam panią we wtorek, bo tutaj dwa dni temu był właśnie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, no to pani wypowiedź brzmiała jednak bardzo alarmistycznie. Teraz okazuje się, że no chyba jednak trochę była wyrwana z kontekstu, że...
Absolutnie wyrwana z kontekstu. Absolutnie.
Że pani diagnoza nie jest aż tak dramatyczna, jak można było wywnioskować z tego artykułu, a jak pytałam o to pana wiceministra, to mówił, że się dziwi generalnie, bo w sumie szpitale powinny być do tego przygotowane. Dyrektorzy powinni mieć tę świadomość generalnie, no bo to, że do nas też ta epidemia...
są przygotowane.
Że epidemia również u nas się pojawi, no to po prostu wiemy o tym.
Ale my zawsze gotowi jesteśmy na takie sytuacje, tak? Musimy być gotowi, bo to są tak zwane kryzysowe sytuacje nadzwyczajne, my je nawet przetrenowujemy na swoich pracownikach, tak? To dwa razy w roku taka sytuacja jest sztucznie, ale organizowana w szpitalu, żeby pokazać, jak my w sytuacji kryzysowej jesteśmy w stanie stanąć i działać, tak? To jest sytuacja kryzysowa i dlatego powiedziałam, mamy opracowane procedury. Co prawda na papierze i cały czas będę to powtarzała, tak? Ale trzeba je w tym boju sprawdzić, ale to w boju.
Ale na papierze one wyglądają, rozumiem, logicznie,
oczywiście,
tak?
Logicznie, rozsądnie, pracownicy wiedzą, co do nich należy.
Tak?
Nigdy nie będzie, nie damy gwarancji stuprocentowej, tak? Ale robimy wszystko, co w takiej sytuacji można zrobić, tak? Nie musi być to idealne, więc jestem ostatnią osobą, która próbowałaby siać tutaj panikę i powiedzieć, że my jesteśmy jako system ochrony zdrowia kompletnie niewydolni.
Że jest kompletna rozsypka.
Nie, my w takich sytuacjach się bardzo mobilizujemy wszyscy i mówię, w misji naszego zawodu lekarskiego jest również to, żeby w takiej sytuacji nieść pomoc. Nie takiej zwykłej, normalnej dnia codziennego, tylko tej właśnie nadzwyczajnej. Ilu lekarzy jest, co jadą na misję do krajów trzeciego świata? Tam też się narażają. Ilu jest lekarzy zakaźników? Oni świadomie wybierają taką specjalizację, żeby pomagać ludziom w tych najtrudniejszych sytuacjach. To właśnie jesteśmy od tego i oczywiście, że będziemy alarmować, żeby rząd nam pomógł, żeby się zorganizował, żeby zapewnić nam jakieś środki, ale to jest drugorzędowe w stosunku do tego, co się dziać powinno, czyli tu i teraz.
No, czytam, że zakaźników właśnie jest bardzo mało, że w Polsce to jest właściwie, tylko pracuje 946 lekarzy, tak wyczytałam, czyli średnio jest 2,5 lekarza na 100 tysięcy mieszkańców.
No tak, ale to z zakaźnikiem to tak jak jest ze strażą pożarną, tak? Albo jesteś potrzebny, albo nie jesteś potrzebny. Więc trudno sobie wyobrazić, że raptem ma być 3 razy więcej zakaźników i co oni mieliby w tym czasie naszego pokoju robić na co dzień, prawda? Więc nie da się wypośrodkować tego, żeby być gotowym na każdą sytuację. Ale ci lekarze zakaźnicy mają swoją wiedzę, służą nam swoją radą, zresztą słuchamy tych wypowiedzi wszelakich, tak? Mądrych, dobrych. I o to chodzi, tak? My się konsultujemy ze sobą. Więc to jest na tym etapie, uważam, absolutnie wystarczające.
To jeszcze, czyli na koniec akurat tej rozmowy o koronawirusie, to jeszcze raz powiedzmy, co by pani doradzała pacjentom, czy też potencjalnym pacjentom, czy też nie tylko pacjentom,
wszystkim,
ale po prostu
nam,
dokładnie, wszystkim nam, dokładnie
wszystkim
tak.
Wszystkim nam, zdrowy rozsądek, takie realne podejście do sytuacji. Jeśli jestem, mam objawy przeziębienia, kaszel, nie mówię już o duszności, bo to jest oczywiście bardzo z tym koronawirusem związane. Katar, objawy tak zwanego przeziębienia, pseudogrypowe, to przede wszystkim zostań w domu, miej środki przeciwgorączkowe i chwilę pomyśl, tak? Nie biegnij od razu do lekarza, ani na SOR, tylko spróbuj tą sytuację opanować w domu. Potem telefony do sanepidu, jak się sytuacja pogarsza. Tam mam szczerą nadzieję, zorganizowane zostaną drożne telefony, które poinformują pacjenta, co ma robić dalej, tak? Jeszcze raz to zalecenie, które w 100% powinniśmy sobie wziąć do serca. Unikamy spotkań. Robimy tylko to, co w danym momencie jest konieczne. Może jest to trudne, ale przez tydzień, dwa miesiące, bo ja myślę, że w tyle się będzie rozwijała sytuacja w Europie. Będziemy do tego zobligowani, ale też powinniśmy się sami jakby dyscyplinować i myśleć o tym, że zawsze stwarzamy potencjalną sytuację do swojego własnego, ale też i czyjegoś zagrożenia. Więc zdrowy rozsądek, opanowanie, to jest zakażenie, sezon grypowy. My jesteśmy przygotowani na ten sezon grypowy co roku, tak od stycznia do marca. Te przeziębienia nam się będą zdarzały. Oczywiście apel również do pracodawców, żeby zwracali uwagę na swoich pracowników, żeby byli elastyczni w swoich decyzjach, żeby dawali im jednak mimo wszystko wolne, kiedy widzą, że coś tak, że się dzieje, że jest jakieś przeziębienie, że są objawy grypy.
Nie, no to wtedy pacjent idzie, rozumiem, do lekarza, ale chodzi o takich, którzy na przykład wracają
takich,
z Włoch,
właśnie
na przykład
takich,
ostatnio wrócili.
Właśnie o takich mówię, że wróciłeś z Włoch. To jest wiele sytuacji takich, że mówią i dzwonią do mnie, mówią, dostaliśmy wolne, mamy przynajmniej 2 tygodnie siedzieć w domu i czekać, tak? Potem tą sytuację się w życiu odpracuje, ale ona będzie bezcenna
żeby uniknąć ryzyka.
Zawlec tego koronawirusa do tej społeczności, do tej pracy, do tego zakładu pracy, czy do tej przychodni.
To jest taka nomenklatura specjalistyczna, zawlec wirusa, tak?
No tak,
bo to tak trochę dziwnie.
Trochę go tak zawlekamy, tak? No bo go przynosimy na sobie, w sobie, tak? Bo to nie znaczy, że nawet możemy, najgorsze, co nam się przydarzyło tutaj, to jest to, że wirus możemy bezobjawowo, tak? Mieć na sobie, nosić i przechodzić zakażenie bezobjawowo, tak? Czyli de facto nie wiemy, kto jest dzisiaj zakażony. Więc komunikacja publiczna, tak, też jest, no należy...
Czyli też należałoby unikać, tak? No ale jak ktoś nie ma własnego transportu...
Ale się nie da.
No właśnie,
ale się
nie da. Trzeba dojechać do pracy,
ale
prawda?
Ale się nie da, tak.
No właśnie.
Ale się nie da. Ale to epidemia nie jest równa wobec wszystkich, to trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? I zawsze będzie dotyczyła tej najsłabszej grupy. Więc tym bardziej apeluję o tą wyrozumiałość do pracodawców.
I te osoby, które są niby te osoby, które są w tej grupie najwyższego ryzyka, też powinny sobie wziąć, rozumiem, do serca, że starsze osoby na przykład, bo tak wynika z statystyk, że starsze osoby, nawet ten 80+, są najbardziej narażone, że to może być bardzo przykra konsekwencja.
Bardzo.
Ostateczna,
bardzo,
mówiąc
ale to
wprost,
zwykła grypa potrafi 80-latka.
Żeby jednak te osoby absolutnie były już w dwójnasób ostrożne, rozumiem, tak?
Tak, tak.
To jest... Do sklepu lepiej wysłać dziecko,
poprosić
dziadka,
też,
żeby zrobił zakupy,
tak
na przykład
jest,
jakieś
albo,
drobne rzeczy.
Albo też odwiedzać tego babcię i dziadka, tak? To też proszę pamiętać o tym, że odwiedziny to też jest forma bytu wspólnego, tak? Więc...
Unikać?
Oczywiście, na ten moment unikać. Być w kontakcie telefonicznym, dzisiaj praktycznie każdy ma telefon, jesteśmy się w stanie skontaktować, unikać również spotkań, wyjść popołudniowych, wieczornych, klubów, kontaktów fizycznych, tak? No to jest takich...
Nie przytulamy. Nie przytulamy się.
Mimo tego, że jesteśmy prawie świeżo po walentynkach, to się tym razem jeszcze nie przytulamy.
Jeszcze zmienię temat na chwilę. Czy pani zdaniem powinny być wprowadzone kary finansowe dla pacjentów, którzy nie stawiają się na umawianą wizytę do specjalisty?
Jakieś kary powinny być, tak? Bo to jest zbyt powszechny proceder.
Nagminny.
Nagminny. Możemy powiedzieć, że nagminny. Nasz polski pacjent nie ma świadomości, że skierowanie to jest czek. Za tym skierowaniem stoją bardzo określone pieniądze i bardzo określone działania, tak? To jest czek. W związku z powyższym, jeśli był wystarczający powód do tego, że nie mogę skorzystać z tej wizyty, to oczywiście takie sytuacje powinny być uwzględniane.
Czyli co powinnam zrobić? Dzwonię i odwołuję wizytę?
Oczywiście, że tak. To przede wszystkim mamy na to czas, mówimy, pacjenci nie wykonują tych telefonów. To jest po prostu taki pusty przebieg gabinetu lekarskiego, w którym siedzi specjalista, kiedy armia ludzi pracuje na to wszystko, to naprawdę są poniesione koszty. I często te koszty nie są współmierne z tym, co finansuje nam NFZ. One czasami są zdecydowanie wyższe, więc jest to typowa strata dla systemu. I proszę sobie wyobrazić, że tych, nie wiem, 1,5 miliona odwołanych wizyt, tak, no to o ile by to skróciło tą przysłowiową kolejkę, o którą zawsze dyskutujemy i walczymy. to też jest takie nie okej. I również wiemy to, że jak za coś zapłacimy, zaczynamy to szanować. To jest nasza taka przywara narodowa, tak? Więc w jaki sposób to płacenie powinno, mogłoby obowiązywać? O, no, tak to bym powiedziała.
Na razie
tak?
Chyba ministerstwo z tego się wycofuje. No jakoś tak, nie wiem, może to dlatego, że jest kampania, więc gdyby znowu nałożyć kolejną jakąś, no nie wiem, czy to można powiedzieć daninę, to chyba nie jest danina, no ale jednak kara finansowa, no to ma projektowane, że do 20 do 100 zł powinna wynosić taka kara, to taki mandat, no trochę medyczny.
No, nie, ale ja raczej myślałabym o współpłaceniu pod hasłem, że płacę za każdą wizytę, a mogę na przykład odliczyć sobie to od podatku albo cokolwiek innego, tak, to wtedy już poniosłam koszt, tak? Mhm. I ta świadomość poniesienia kosztu często starcza do tego, żeby o tym naprawdę pamiętać wtedy. Może nie tak drastyczne decyzje, o których pani tutaj mówi, bo jednak koszt 50 czy 100 zł to jest tak, jakbym mogła sobie pójść na prywatną wizytę do lekarza w gabinecie prywatnym. To chyba, tutaj to chyba przesada, tak? Mówimy o jakichś symbolicznych kwotach.
A czy od 1 marca, kiedy przestają obowiązywać limity przyjęć, jeśli chodzi o 4 najbardziej oblegane specjalizacje, czyli kardiolog, ortopeda, neurolog i endokrynolog, czy te kolejki się skrócą? Czy to jest realne?
Biorąc pod uwagę fakt zwłaszcza, że endokrynologów i neurologów na rynku naszym zdrowotnym tak naprawdę nie ma, bardzo brakuje lekarzy tych specjalności, to jeśli miałyby się skrócić kolejki w przychodniach, to trzeba by było tych endokrynologów czy neurologów dotrudnić.
Albo multiplikować.
No, multiplikować to nie wiem w jaki sposób, to musielibyśmy jakąś technikę wyjątkową,
tak?
Oczywiście, że tak, ja też tak rozumiem. Natomiast ja się czego boję? Boję się, że to po raz kolejny zostanie wydrenowany czy zabrany z szpitalnego systemu ten lekarz, tak? Z oddziału endokrynologii czy z oddziału neurologii, bo ciągle łatwiej jest pracować w przychodni za całkiem godne pieniądze niż harować w oddziale, tak? Bo to jest taka praca w tej chwili, więc nie wiem, będę się temu bacznie przyglądać, ale przynajmniej w tych deficytowych specjalnościach, powiem szczerze, nie wydaje mi się, żeby to w znaczący sposób te kolejki mogły się skrócić. Ale również chcę powiedzieć, że do tych przychodni też nie zgłaszają się pacjenci, tak? To jest takie właśnie, bardzo potrzebujemy i już ma pani odpowiedź, czy my mamy odpowiedź, że gdybym bardzo potrzebował tego specjalisty, to na pewno bym o nim nie zapomniał. I to jest też odpowiedź na to, jak łatwo polski pacjent dostaje skierowanie do specjalisty
i je ignoruje
i nad tym trzeba się zastanowić, czy on rzeczywiście tego skierowania wymagał, czy to było wymuszone, czy po prostu wypisane, bo tak jest łatwiej, tak? Bo mam pacjenta z głowy, bo ktoś inny się nim zajmie, niekoniecznie ja, tak? Więc ten system przedszpitalny na pewno w tej relacji wymaga naprawy i to zdecydowanie. I jeśli chodzi o ilość wizyt specjalistycznych globalnie w Polsce, uważam, że naprawdę mamy ich bardzo dużo. Może nawet nadmiarowo, za dużo mamy tej specjalistyki. No ale oczywiście nośne są zawsze kolejki, tak? Więc wtedy mówimy, skracamy kolejki. To jest bardzo dobry temat, piękne słowa. No, zobaczymy.
Ale może rzeczywiście ci lekarze będą wyjmowani ze szpitali, jak pani to
niestety tego się...
Skoro od lipca takie wizyty mają być premiowane finansowo.
No właśnie, tak jest i tego się boję, tak? Tak.
Jeszcze pytanie od słuchaczy. Słuchacz pyta, przez 4 ostatnie lata zadłużenie szpitali urosło do rekordowych 14 miliardów złotych. Skąd się ten wzrost bierze?
Głównie z płac. Oczywiście
pensji?
Rosną płace, tak jest. Bo oczywiście mówimy o pewnych regulacjach dla pielęgniarek, czy lekarzy, specjalistów, gdzie te regulacje dotyczą jakby decyzji rządowych, no ale oczekiwania innych grup zawodowych, albo lekarzy, którzy nie podpisali lojalek, kontraktów i tak dalej, w grupach zwłaszcza deficytowych, są dużo, dużo większe niż te, które im nawet system proponuje, więc rokrocznie w grudniu przeżywamy koszmar, kontraktując kolejny rok naszych pracowników, bo te stawki z roku na rok rosną. Oczywiście oczekiwania każdego pracownika w ochronie zdrowia są płacowe, bo te płace od wielu lat były zamrożone. Naprawdę są niskie, brakuje administracji, no bo za takie pieniądze nikt nie chce w szpitalach pracować, tak? Brakuje salowych, bo to jest najniższa krajowa tylko i wyłącznie, więc no każdy, no trudno się dziwić ludziom, że próbują się zorganizować inaczej, natomiast nam tych ludzi brakuje. Oczywiście rosną koszty utrzymania, rosną leki, zresztą to, co się dzisiaj zadzieje z twardą walutą, z rynkami finansowymi, to na pewno bardzo odbije się na kolejnych kosztach szpitala, bo my przecież zaopatrujemy się z rynków głównie zachodnich i to niestety za twardą walutę, czy to są urządzenia medyczne i tak dalej, to pewnie czeka nas jeszcze, więc to zadłużenie będzie rosło lawinowo, ale główne koszty to są koszty płacowe. W wielu szpitalach przekracza on 70-80% przychodów, proszę sobie wyobrazić. No tak? Więc jeśli mówimy o pewnym bezpiecznym pułapie, to jest 60% koszty są udziałem 60% przychodów, to wtedy szpital czy jednostka się jeszcze bilansuje, czyli jest nad przysłowiowym zerze. Jak tą granicę przekraczamy, ona w wielu szpitalach jest przekroczona głównie płacowo. To już zaliczamy równie pochyłą. No niestety.
I jeszcze są pytania, dlaczego zmienia się logo szpitala?
Dlaczego się zmienia logo szpitala? No dlatego,
niektórym to się nie podoba, bo teraz to logo jest krzyż z literą B, a teraz będzie biała róża. No to co, krzyż komuś się nie podobał?
Nie. To było tak, że logo szpitala zmieniamy głównie dlatego, że w tym roku obchodzimy 60-lecie i to było takie logo na 60-lecie szpitala. Wymyślone ta biała róża, dlatego że Bielany, że Zakon Kamedułów.
Ale kto to wymyślił?
My, pracownicy, Komitet Obchodu 60-lecia.
Jakieś referendum było?
Referendum to nie, ale były takie głosy i są i one, jak pobadamy taką opinię i ona była badana wśród ludzi, to wielu osobom, proszę sobie wyobrazić, to się kojarzy z plus 3 niestety, tak? Nie z krzyżem. Młode pokolenie tego tak nie kojarzy. My wiemy, co to znaczy czerwony krzyż. My wiemy, że jak czerwień to krew i tak dalej. Tak mówimy my o sobie, mówię o tym starszym pokoleniu. Młode pokolenie zupełnie sobie nie kojarzy tego. Mówi, no przecież na karetkach jest. Ja mówię, nie, na karetkach już dawno nie ma czerwonego krzyża. To mówię do osób z mojego pokolenia, tak? To się przestało kojarzyć z czerwonym krzyżem, z ochroną zdrowia, tak? Nawet kolor przestał się kojarzyć. W związku z powyższym wiele osób przychodziło młodych i pytają, no to co wy tak na plus 3, tylko ja bym nie, my to na 6, tak? My to na 6. No i rzeczywiście, jak potem przypatrzyliśmy się temu naszemu znakowi, to mimo tego, że byliśmy z nim już tak mentalnie związani, no to doszliśmy do wniosku, że może jest taki moment, że trzeba jakieś zrobić nowe otwarcie, tak? Biała róża to również kojarzyła się i z księdzem Popiełuszką, który jest naszym patronem, również z panem profesorem Romualdem Dębskim, ten ruch Białej Róży i Kobiet Bielańskich do tego, więc ta róża się w tym klimacie naszego szpitala pojawiła. Logo wymyśliła firma brandingowa kompletnie. Nie sugerowaliśmy takiego rozwiązania my, jako my. Myśmy tylko potem ten znak jakby
no, zaakceptowali.
Tak? Także to nie jest ani mój wymysł, ani wymysł pracownika szpitala, tylko firmy brandingowej.
Która... No ale pani musiała o tym zdecydować, tak?
Zdecydowaliśmy, tak? Bo to zrobiłam.
Zdecydowaliśmy.
Tak? Bo to właśnie pracownicy, tak? Pracownicy, Komitet Organizacyjny Obchodów, tak?
Że warto zmienić logo.
Że warto zmienić logo i
ale
jako jedna osoba.
Ale cały czas jeszcze jest co stare.
Bo procedujemy, tak? Bo żeby zmienić logo, to musimy zmienić statut szpitala, tak? I dlatego jesteśmy w tak zwanym procesie, cokolwiek by to nie znaczyło.
A ten proces się zakończy kiedy?
A ten proces niebawem się zakończy, tak?
Czyli myślę, kiedy że... ta biała róża już będzie wszędzie, myślę, że jako logo szpitala?
Myślę, że w kwietniu. Bo róża to jest też kwiat, którym ja zawsze mówię tak za małym księciem. Ona była piękna, jak się nią pielęgnuje. I miejsce szpitala to jest właśnie pielęgnacja. Ktoś mówi, kojarzy się ze śmiercią. Tak, szpital też się kojarzy ze śmiercią. Proszę sobie, przypomnijcie państwo, przywozicie swoich bliskich po to, żeby umierali w tym szpitalu. Także ta biała róża ma taki szeroki kontekst, ale generalnie rzecz biorąc kojarzy się też z tą bielą szpitalną, bielańską i tak dalej. A przede wszystkim dla mnie z pielęgnacją, z opieką. I z takim dopieszczaniem.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dr Dorota Gałczyńska, ZYCH dyrektorka, mogę być dyrektorka?
Proszę bardzo.
Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa.
No i życzmy sobie rzeczywiście, żeby to, co nas czeka, żeby ten...
No wziąć za rogi, żeby wziąć jakoś, za rogi
no nie,
zwyciężyć.
No żeby jak to bokiem to przeszło, generalnie, żeby to było jak najlżej ta choroba tutaj u nas przebiegała po prostu.
No, może do nas po prostu najzwyczajniej w świecie nie dotrze.
No, wydaje się to mało
prawdopodobne.
Dobrze, bardzo dziękuję. Wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Bardzo.